Rozdział 5. Poświęcenie. Rozdział oparty na Ewangelii świętego Łukasza. Rozdział 2. Wiersze od 21 do 38. Około 40 dni po narodzeniu Chrystusa Józef i Maria zabrali go do Jerozolimy, aby go ofiarować Panu i złożyć ofiarę. Było to według żydowskiego prawa, a jako zastępca człowieka Chrystus musiał zastosować się do prawa w każdym szczególe. Poprzednio został poddany rytuałowi obrzezania, będącego ślubowaniem jego posłuszeństwa prawu. Jako ofiarę za matkę prawo wymagało rocznego baranka na ofiarę całopalenia i gołębiątko albo synogarlicę na ofiarę za grzech. Lecz prawo ustalało, że jeśli rodzice byli zbyt ubodzy, aby przynieść baranka, przyjęta mogła być para synogarlic albo dwa młode gołąbki, jeden na ofiarę całopalną, a drugi na ofiarę za grzech. Ofiary składane Panu miały być bez skazy. Te ofiary przedstawiały Chrystusa i stąd jest to oczywiste, że sam Jezus był wolny od fizycznego kalectwa. Był bez skazy i bez zmazy. Z pierwszego listu świętego Piotra. Jego budowa fizyczna nie była zeszpecona żadną wadą. Jego ciało było silne i zdrowe. Przez całe swoje życie żył w zgodności z prawami natury. Zarówno fizycznie, jak i duchowo był przykładem tego, co Bóg przeznaczył całej ludzkości poprzez posłuszeństwo Jego prawom. Poświęcenie pierworodnego miało swój początek w najwcześniejszych czasach. Bóg obiecał dać pierworodnego z nieba w celu zbawienia grzesznika. Ten dar miał być uznany w każdym domu przez poświęcenie pierworodnego syna. Miał on być oddany kapłaństwu jako przedstawiciel Chrystusa wśród ludzi. Przy wyswobodzeniu Izraela z Egiptu poświęcenie pierworodnego zostało nakazane ponownie. Podczas gdy synowie izraelscy znajdowali się w niewoli u Egipcjan, Pan polecił Mojżeszowi, aby udał się do Faraona, króla Egiptu, i rzekł: tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest Izrael. Mówię do ciebie, wypuść syna mojego, aby mi służył. Jeśli będziesz się wzbraniał od wypuszczenia go, ja zabiję twego syna pierworodnego. Z drugiej księgi Mojżeszowej. Mojżesz przekazał swoje poselstwo, lecz odpowiedź dumnego króla brzmiała: a któż to jest Pan, bym miał słuchać głosu Jego i wypuścić Izraela? Pana nie znam, a Izraela nie wypuszczę. Z drugiej księgi Mojżeszowej. Pan działał dla swojego ludu przez znaki i cuda, zsyłając straszne sądy na Faraona. W końcu aniołowi zagłady kazano wymordować pierworodnych z ludzi i zwierząt wśród Egipcjan. Aby Izraelici mogli być oszczędzeni, polecono im umieścić na podwojach ich drzwi krew zabitego baranka. Każdy dom miał być oznaczony, aby anioł przychodząc ze swoją misją śmierci mógł pominąć domy Izraelitów. Po zesłaniu tego sądu na Egipt, Pan rzekł do Mojżesza: poświęć mi wszelkie pierworodne, tak z ludzi, jak i z bydła, bo moje jest. W dniu, gdy zabiłem każdego pierworodnego w ziemi egipskiej, poświęciłem sobie każdego pierworodnego w Izraelu, od człowieka do bydlęcia. Do mnie należeć będą. Jam jest Pan. Z drugiej i z czwartej ksiąg Mojżeszowych. Po tym, gdy ustanowiono służbę przybytku, Pan wybrał ród Lewiego zamiast pierworodnych całego Izraela do służenia w świątyni. lecz pierworodni mieli w dalszym ciągu być uważani za pańskich i mieli być odkupieni okupem. W ten sposób prawo ofiarowania pierworodnych zostało uczynione szczególnie istotnym. Podczas gdy stanowiło pamiątkę cudownego wyswobodzenia synów izraelskich przez Pana, ilustrowało większe wyswobodzenie, mające zostać dokonane przez jednorodzonego Syna Bożego. Jak krew pokrapiana na podwojach drzwi wybawiła pierworodnych Izraela, tak krew Chrystusa ma moc zbawić świat. Jakież znaczenie tkwiło więc w ofiarowaniu Chrystusa? Lecz kapłan nie przejrzał przez zasłonę, nie odczytał znajdującej się poza tym tajemnicy. Ofiarowywanie niemowląt było powszechną sceną. Dzień po dniu, gdy niemowlęta były ofiarowywane Panu, kapłan przyjmował pieniądze wykupu. Dzień po dniu przechodził przez ustalony tok swojej pracy, zwracając niewielką uwagę na rodziców bądź dzieci, o ile nie zauważył jakiejś oznaki zamożności lub wysokiej rangi rodziców. Józef i Maria byli ubodzy, a gdy przybyli ze swoim dzieciątkiem, kapłani widzieli jedynie męża i niewiastę, odzianych jak Galilejczycy w najskromniejszych szatach. W ich wyglądzie nie było niczego dla zwrócenia uwagi, a ofiarowali oni jedynie ofiarę składaną przez uboższe klasy. Kapłan dopełnił obrzędu swej urzędowej pracy. Wziął dziecię na ręce i podniósł je przed ołtarzem. Po tym, gdy z powrotem podał je matce, umieścił imię Jezus na zwoju pierworodnych. Gdy dziecko leżało na jego ramionach, nie przypuszczał, że jest ono majestatem nieba, królem chwały. Ów kapłan nie wyobrażał sobie, że to niemowlę było tym, o którym Mojżesz napisał: proroka jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan, Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. Z Dziejów Apostolskich. Nie przypuszczał, że to niemowlę było tym, o ujrzenie chwały, którego prosił Mojżesz. Lecz ktoś większy niż Mojżesz leżał na ramionach kapłana. I gdy wpisywał on do rejestru imię onego dziecięcia, wpisywał imię tego, który był fundamentem całego systemu żydowskiego. To imię miało być dla tego systemu wyrokiem śmierci, bowiem porządek ofiar i darów starzał się. Typ niemalże osiągnął swój odpowiednik, cień niemalże osiągnął swoją rzeczywistość. Szekina opuściła świątynię, lecz w betlejemskim dziecięciu przysłonięta była chwała, przed którą kłaniają się aniołowie. To nieświadome niemowlę było obiecanym nasieniem, na które wskazywał pierwszy ołtarz przy bramie Eden. To było Szylo, dawca pokoju. To był on, który oznajmił siebie Mojżeszowi jako jestem. To był on, który w słupie obłocznym i ognia był przewodnikiem Izraela. To był on, którego długo przepowiadali prorocy. Był pragnieniem wszystkich narodów, korzeniem i rodem Dawidowym, gwiazdą jasną i poranną. Imię tego bezradnego małego niemowlęcia, umieszczone na zwoju Izraela, oznajmiające, że jest naszym bratem, stanowi nadzieję upadłej ludzkości. Dziecię, za które zapłacono pieniądze wykupu, było tym, który miał zapłacić okup za grzechy całego świata. Był prawdziwym kapłanem wielkim nad domem Bożym, głową kapłaństwa nieprzemijającego, pośrednikiem po prawicy majestatu na wysokościach. Z listu do Hebrajczyków. Duchowe rzeczy są rozsądzane duchowo. Syn Boży był poświęcony w świątyni do dzieła, które przyszedł wykonać. Kapłan spoglądał na niego tak, jakby spoglądał na jakiekolwiek inne dziecko. Ale chociaż ani nie widział, ani nie odczuwał niczego niezwykłego, Boży akt oddania swojego Syna światu został potwierdzony. Zdarzenie to nie przeminęło bez rozpoznania Chrystusa. A był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Ten człowiek był sprawiedliwy i bogobojny, oczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. I objawiono mu przez Ducha Świętego, że nie ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego. Gdy Symeon wchodzi do świątyni, dostrzega rodzinę ofiarującą przed kapłanem swojego pierworodnego syna. Ich wygląd świadczy o ubóstwie. Lecz Symeon pojmuje przestrogi ducha i znajduje się pod głębokim wrażeniem, że ofiarowywane Panu niemowlę jest pociechą Izraela, tym, którego pragnął ujrzeć. Zdziwionemu kapłanowi Symeon wygląda na człowieka będącego w zachwycie. Dziecię zostało oddane Marii i on bierze je na swoje ramiona i ofiarowuje Bogu, podczas gdy do jego duszy wstępuje radość, jakiej nigdy przedtem nie odczuwał. Gdy unosi niemowlę Zbawiciela ku niebu, mówi: teraz pozwalasz odejść Twemu słudze, Panie, w pokoju, według Twego słowa, gdyż moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi, światłość na oświecenie pogan i chwałę Twego ludu Izraela. Na tym mężu Bożym znajdował się duch proroctwa i podczas gdy Józef i Maria stali zdumiewając się jego słowami, on błogosławił ich i rzekł do Marii: oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, przeciwko któremu będą mówić, i Twoją duszę miecz przeniknie, aby myśli wielu serc zostały objawione. Weszła również Anna, prorokini, i potwierdziła świadectwo Symeona dotyczące Chrystusa. Gdy Symeon mówił, jej oblicze zajaśniało chwałą Bożą i wylała swoje płynące z głębi serca podziękowanie, że pozwolono jej ujrzeć Chrystusa Pana. Ci pokorni czciciele nie studiowali proroctw daremnie, ale tamci, którzy zajmowali stanowiska zwierzchników i kapłanów w Izraelu, choć również mieli przed sobą owe cenne wypowiedzi proroctwa, nie chodzili drogą pańską i ich oczy nie były otwarte, aby ujrzały światłość żywota. Tak jest w dalszym ciągu. Wydarzenia, na których skupiona jest uwaga całego nieba, nie są dostrzegane. Samo ich pojawienie jest niezauważone przez przywódców religijnych i czcicieli w Domu Bożym. Ludzie uznają Chrystusa należącego do historii, natomiast odwracają się od Chrystusa żywego. Chrystus, wzywający w swoim słowie do samoofiary, w ubogich i cierpiących, którzy błagają o pomoc w sprawiedliwej sprawie, która jest związana z ubóstwem, mozołem i pohańbieniem, nie jest obecnie przyjmowany chętniej niż 1800 lat temu. Maria zastanawiała się nad wyraźnym i dalekosiężnym proroctwem Symeona. Gdy spoglądała na dziecię na swoich ramionach i przypomniała sobie słowa wypowiedziane przez betlejemskich pasterzy, była pełna wdzięcznej radości i żywej nadziei. Słowa Symeona przypomniały jej prorocze wypowiedzi Izajasza: wyjdzie różdżka z pnia Isajego, a latorostka z korzenia jego wyrośnie. I odpocznie na nim duch pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch umiejętności i bojaźni pańskiej. Sprawiedliwość będzie pasem biutr jego, a prawda przepasaniem nerek jego. Lud on, który chodzi w ciemności, ujrzy światłość wielką, a tym, którzy mieszkają w ziemi cienia śmierci, światłość świecić będzie. Albowiem dziecię narodziło się nam, a syn dany jest nam, i będzie panowanie na ramieniu jego, a nazwą imię jego Dziwny, Radny, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju. Z księgi Izajasza. Mimo to Maria nie rozumiała misji Chrystusa. Symeon prorokował o nim jako będącym zarówno światłością, która oświeci pogan, jak i chwałą Izraela. Tak samo aniołowie oznajmili narodziny Zbawiciela jako radosną wieść do wszystkich ludów. Bóg starał się skorygować wąskie żydowskie pojęcie o dziele Mesjasza. Pragnął, aby ludzie patrzyli na niego nie tylko jako wyswobodziciela Izraela, ale jako odkupiciela świata. Lecz musiało minąć wiele lat, zanim nawet matka Jezusa zrozumiała jego misję. Maria oczekiwała panowania Mesjasza na tronie Dawida, lecz nie dostrzegała zanurzenia cierpienia, przez które musi ono być osiągnięte. Przez Symeona objawione zostało, że Mesjasz nie będzie miał pozbawionej przeszkód drogi przez świat. W słowach skierowanych do Marii i twoją duszę miecz przeniknie. Bóg w swoim czułym miłosierdziu podał Matce Jezusa wzmiankę o udręce, którą dla niego już zaczęła znosić. Symeon rzekł: Oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, przeciwko któremu będą mówić. Ci, którzy powstaną, muszą upaść. Musimy upaść na skałę i roztrzaskać się, zanim będziemy mogli być podniesieni w Chrystusie. Jeśli chcemy poznać chwałę duchowego królestwa, własne ja musi zostać zdetronizowane, pycha musi być uniżona. Żydzi nie chcieli przyjąć zaszczytu, który osiągany jest poprzez upokorzenie. Dlatego też nie chcieli przyjąć swojego Odkupiciela. On to był znakiem, przeciw któremu mówiono. Aby myśli wielu serc zostały objawione, w świetle życia Zbawiciela są objawione serca wszystkich, począwszy od Stwórcy aż do księcia ciemności. Szatan przedstawił Boga jako egoistycznego i ciemiężącego, jako domagającego się wszystkiego, a nic nie dającego, jako żądającego służby swoich stworzeń dla własnej chwały, a nie czyniącego żadnej ofiary dla ich dobra. Lecz dar Chrystusa objawia serce Ojca. Wydaje świadectwo, że myśli Boże o nas są myślami o pokoju, a nie o niedoli. Z księgi Jeremiasza. Jest oznajmieniem, że chociaż Boża nienawiść do grzechu jest tak silna jak śmierć, Jego miłość do grzesznika jest silniejsza niż śmierć. Podjąwszy się naszego odkupienia, nie oszczędzi on niczego, choćby najdroższego, co jest konieczne dla ukończenia jego dzieła. Nie będzie ukrywana żadna prawda istotna dla naszego zbawienia. Nie będzie niedokonany żaden cud miłosierdzia. Nie będzie pozostawiony niewykorzystanym żaden boski środek. Przychylność będzie dokładana do przychylności, a dar składany obok daru. Cały skarbiec nieba jest otwarty dla tych, których On usiłuje zbawić. Zgromadziwszy bogactwa wszechświata i rozpostarwszy zasoby nieskończonej mocy, daje je wszystkie do rąk Chrystusa i mówi: wszystkie są dla człowieka. Użyj tych darów, aby przekonać go, że ani na ziemi, ani w niebie nie ma miłości większej niż moja. Jego największe szczęście zostanie odnalezione w miłowaniu mnie. Miłość i egoizm stały przy krzyżu kalwaryjskim twarzą w twarz. Tutaj znajdowała się ich koronująca manifestacja. Jezus żył jedynie po to, aby pocieszać i błogosławić, a szatan zgładzeniem go zamanifestował zjadliwość swojej nienawiści do Boga. Uczynił to jawnym, że prawdziwym celem jego buntu było zdetronizowanie Boga i zniszczenie tego, przez którego ukazana została miłość Boga. Przez życie i śmierć Chrystusa ukazane są również myśli ludzi. Życie Jezusa było od żłobu do krzyża wezwaniem do poddania własnego ja i wspólnoty w cierpieniu. Odsłoniło ono zamysły ludzkie. Jezus przyszedł z prawdą nieba i wszyscy, którzy słuchali głosu Ducha Świętego, byli do Niego pociągnięci. Czciciele własnego ja należeli do królestwa szatana. Swoim ustosunkowaniem się do Chrystusa wszyscy ukazali, po której stali stronie. I w ten sposób każdy wydaje wyrok na siebie. W dniu sądu ostatecznego każda zgubiona dusza zrozumie naturę swojego własnego odrzucenia prawdy. Przedstawiony zostanie krzyż, a jego prawdziwy wyraz zostanie dostrzeżony przez każdy umysł, który został oślepiony przestępstwem. Grzesznicy staną potępieni przed widokiem Kalwarii z jej niezgłębioną ofiarą. Każde kłamliwe usprawiedliwianie się zostanie wymiecione. Ludzkie odstępstwo ukaże się w swoim ohydnym charakterze. Ludzie dostrzegą, co stanowiło ich wybór. Każda kwestia prawdy i błędu w długotrwałej kontrowersji zostanie wtedy wyjaśniona. Na sądzie wszechświata Bóg zostanie oczyszczony z zarzutu o istnienie lub trwanie zła. Będzie zademonstrowane, że boskie wyroki nie są współsprawcą grzechu. W Bożych rządach nie było błędu, nie było powodu do niezadowolenia. Gdy objawione będą myśli wszystkich serc, zarówno lojalni, jak i buntownicy zjednoczą się w oświadczeniu: sprawiedliwe i prawdziwe są Twoje drogi, o Królu Świętych. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił Twego imienia? Okazały się sprawiedliwe Twoje sądy. Z Księgi Objawienia świętego Jana.